Drodzy Państwo, 10.30, jak wspomniałem, i rozpoczynamy spotkanie w naszym cyklu porady ekologa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Halo, panie dyrektorze.
Halo, halo, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana księdza redaktora.
Szczęść Boże, witam, dziękuję bardzo. Tym serdecznie pana witamy, pozdrawiamy, że dzisiaj są pana imieniny, przypuszczam, skoro dzisiaj mamy świętego Andrzeja. Niech pan błogosławi i sił dodaje i światła do tej niełatwej posługi, pracy, ale też i w życiu osobistym wszelkich łask życzymy.
Bardzo dziękuję, to jest bardzo ważne, ponieważ kierując taką wielką organizacją, firmą, która zarządza majątkiem państwowym na rzecz wszystkich obywateli, całego społeczeństwa, działamy w sposób odpowiedzialny społecznie i w związku z tym ta odpowiedzialność jest tym większa, która spoczywa na barkach wszystkich leśników, po wszystkich polskich leśników, których przy okazji serdecznie pozdrawiam.
Tak jest. No właśnie, odpowiedzialność, o której pan Andrzej, pan dyrektor wspomniał tutaj, a chcemy mówić o roli polskich lasów dla ochrony klimatu. To jest bardzo ważna kwestia, wielka odpowiedzialność, wielki wkład lasów polskich. Panie dyrektorze, taka jest opinia powszechna, na ile ona jest prawdziwa, że w Polsce lasów ubywa, budujemy drogi, są różne inwestycje i tak dalej, tak? Czy to tak jest, że lasów w Polsce ubywa?
Właśnie i to jest powtarzany, no niestety bardzo często taki można powiedzieć slogan, mit, jest to po prostu nieprawda. Lasów w Polsce systematycznie od zakończenia II wojny światowej przybywa. W ciągu ostatnich 70 lat w Polsce lesistość, czyli pokrycie terenu Polski lasami, wzrosło z 21% do prawie 30%.
I to jest stan obecny, 30% teraz, tak?
Tak, niecałe 30%, ale jeszcze warto wiedzieć taką informację, że mamy bardzo dużo lasów w Polsce. Jest to zinwentaryzowane, około 800 tysięcy hektarów, które są lasem. Wizualnie wchodzimy na powierzchnię, tam jest las. Natomiast w powszechnej ewidencji gruntów, którą prowadzi każdy starosta, te lasy są uwidocznione jako rola i w związku z tym jako grunt rolny. Tych lasów mamy więcej niż oficjalne statystyki, ale to są lasy na terenach prywatnych i taka decyzja o przekwalifikowaniu już zależy od każdego prywatnego właściciela gruntu.
Czyli ta liczba jest, ten odsetek jest znacznie większy niż te...
Znacznie większy. Realnie, realnie faktycznie jest znacznie większy i to jest sukces wszystkich, całego społeczeństwa. I to jest sukces również polskich leśników, bo lasy mamy w takiej kondycji i w takiej, można powiedzieć, jakości, że no, lasy są bardzo dobrze oceniane również przez gremia międzynarodowe, bo jeśli spojrzymy na zasoby, czyli na tą ilość drzew, która jest zgromadzona na każdym hektarze, no to jest, jeśli nie największa, to jedna z największych zasobności, to bogactwo jest największe w Europie.
Witamy ojca dyrektora w naszym gronie rozmówców.
Panie dyrektorze, przede wszystkim ja dlaczego tak wpadłem do studia teraz? Chciałem zdążyć na początek audycji, żeby panu jeszcze raz życzenia złożyć. Ojciec już tu składał życzenia, ale też Bożego błogosławieństwa. Dzisiaj imieniny.
Bardzo dziękuję, ojcze dyrektor. Najważniejsze w tym, co robimy, bez względu na różnego rodzaju opinie, jest błogosławieństwo Boże. Jak ono będzie, to będzie wszystko.
A leśnicy są bardzo blisko Pana Boga. Bardzo blisko Pana Boga. Cały czas to dzieło Boże jakoś tak oglądają, troszczą się o nie. To jest bardzo, bardzo, mają taką szczególną wrażliwość leśnicy, prawda? Pozdrawiam pana i wszystkich leśników. Dziękujemy, jeżeli już, to też tak samo dziękujemy za tego dęba posadzonego u nas, tu przy sanktuarium, prawda?
Tak, tak, pamiętam, pamiętam. To była piękna uroczystość.
Bardzo dobrze rośnie. Bardzo, bardzo dobrze rośnie. Pięknie przyjął się. Tak. Dziękujemy. No to ojcze dalej. Idziemy dalej.
Zaczęliśmy tu tak. Od terenów. Ile mamy lasów w Polsce? To już wiemy. Ponad 30%, ojcze dyrektorze, mamy lasów.
No właśnie.
W Jedna trzecia
no właśnie.
Terenu Polski to są lasy. No to
ale ile one pochłaniają CO2? Jakie to zdrowie wielkie.
No właśnie, wpływ na klimat, panie dyrektorze. Jak to możemy opisać? Wpływ lasów
no
na
właśnie.
Klimat.
No właśnie. I to jest bardzo ważne, bo na co dzień tego nie widzimy. Las jakby w opinii takiej ogólnej, popularnej rośnie i według jeszcze takiej bardziej uproszczonej opinii nie wymaga troski. Wręcz przeciwnie, las wymaga ciągłej troski, ochrony, dbania o las, a przede wszystkim ochrony przed takimi czynnikami, które mogą wystąpić w związku ze zmianami klimatycznymi, a szczególnie można powiedzieć zmianami pogodowymi, które mamy przez ostatnie lata, szczególnie ostatnie dwa lata, mianowicie mamy suszę. Susza powoduje to, że te lasy są bardziej podatne na innego rodzaju owady, na pożary, na wysychanie i tutaj bardzo ważna jest rola leśników, którzy tak naprawdę odnieśli sukces w ciągu ostatnich 70 lat, zwiększając powierzchnię leśną w Polsce o 2,5 miliona hektarów i jednocześnie dzisiaj można powiedzieć są zakładnikiem tego sukcesu, ponieważ no, w sposób odpowiedzialny społecznie te lasy pielęgnują, dbają o nie, chronią, jednocześnie wykorzystują środki pozyskane z prowadzenia gospodarki leśnej na cele społecznie użyteczne. Leśnicy bardzo mocno angażują się w różnego rodzaju działania, choćby budowa dróg, odbudowa dróg lokalnych, ochrona bioróżnorodności, różnego rodzaju projekty zwierząt chronionych. Przecież dzięki leśnikom została odbudowana populacja żubra w Polsce. To działania leśników jeszcze przed wojną, gdy wszystkie żubry zostały wybite przez okupantów, jak również przez kłusowników. Dzisiaj mamy wspaniałą populację. Tymi żubrami się dzielimy, wysyłamy te żubry na cały świat. Do Bułgarii, do Hiszpanii. Po prostu budujemy dobre, zdrowe lasy i chronimy. Jednocześnie wymóg, z którym się wiąże ochrona klimatu. Co do tego, że zwiększa się koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, i zwiększa się średnia temperatura, już nie mamy wątpliwości. I leśnicy działają w ten sposób, że zwiększają możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy. I nie tylko lasy, nie tylko drewno, ale również przez gleby leśne. A co ważne jest, na samym początku powinniśmy o tym powiedzieć, że mamy cudowny proces, jakim jest proces fotosyntezy, bo dzięki temu, że mamy rośliny zielone, mamy chlorofil, słońce, wodę, jednocześnie pochłaniając dwutlenek węgla, jednocześnie produkujemy drewno i jednocześnie chronimy klimat. I to jest panie, i magazynujemy ten dwutlenek węgla w postaci węgla organicznego.
Panie dyrektorze, to mówimy o Polsce, ale w świecie no, jest bardzo różna gospodarka lasami.
Tak.
Na przykład Amazonia chyba, prawda? Tam jest to takie...
Mówi się, że to są płuca świata.
Płuca świata i to się tak niszczy, tak rabunkowa gospodarka. Jak to wpływa? Bo tam lasów jest o wiele więcej, prawda, niż w Polsce, bez porównania. Jeżeli, co się dzieje właśnie gdzieś w świecie, tak.
To jest bardzo,
jest w Europie, to jest też ciekawe. Czy w Europie tak dba się o lasy?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jeśli patrzymy na kulę ziemską jako na jedność, to musimy wziąć pod uwagę, że takie państwa jak Rosja, Chiny, Brazylia, Kanada i Stany Zjednoczone, czyli pięć państw świata, posiada 53% lasów. Sama Rosja to jest 20% powierzchni lasów. I z jednej strony mówimy o tym bardzo często, albo zarzucamy leśników, że leśnicy wycinają lasy, chociaż lasów z roku na rok przybywa i o tym trzeba mówić. I jednocześnie, bo warto podać źródło, raport FAO o stanie lasów świata mówi, że co roku netto z powierzchni kuli ziemskiej ubywa 5 milionów hektarów. Czyli jeśli zbilansujemy wycinki na całym świecie, wycinki drzew i to, co leśnicy sadzą na nowo lub odnawiają te powierzchnie, które zostały wycięte, to netto ubywa nam 5 milionów hektarów.
Czyli to się nie bilansuje w skali światowej.
Nie bilansuje. A w Polsce od II wojny światowej przybyło 2,5 miliona hektarów lasu, a ilość drzew, mówię w języku takim uproszczonym, jest dwukrotna. Dwukrotne zwiększenie biomasy tego drewna zgromadzonego na gruncie. To pokazuje, że polskie leśnictwo jest modelowym przykładem wdrożenia zrównoważonego rozwoju. I jednocześnie, wracając do drugiej części odpowiedzi, to takie części świata jak Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa częściowo, Afryka Środkowa, tam mamy do czynienia z bardzo dużymi ubytkami szczególnie cennych lasów i szczególnie cennego drewna, jakim jest drewno tropikalne. I to też jest temat, który jest bardzo interesujący i wymaga większej analizy, ponieważ też to są pewne korporacje, które stoją za tym, że z tych biednych, powiedziałbym nierozwiniętych albo bardzo na początku rozwoju państw, pozyskują to drewno, doprowadzając te państwa do gospodarki rabunkowej, właśnie tak jak ojciec dyrektor powiedział.
Właśnie, a jak jest w Europie?
No w Europie jest też taki trend, że leśnictwo, rola leśnictwa jakby szczególnie widać to na przykładzie Niemiec, bo jeśli weźmiemy leśnictwo europejskie, kolebką leśnictwa europejskiego jest strefa niemieckojęzyczna, a zatem Niemcy, Austria, Szwajcaria, szczególnie Szwajcaria i szczególnie Bawaria i Badenia-Wirtembergia, to tam wykluwały się podstawy naukowe leśnictwa. Tak naprawdę na początku XVIII wieku po raz pierwszy w Europie użyto w leśnictwie formuły zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o zagospodarowanie lasów. Natomiast to rozdrobnienie, kolejne reformy, podporządkowanie pod organy administracji powiatowej lasów doprowadziło do pauperyzacji roli i funkcji lasów w Niemczech. Czyli inaczej mówiąc, od tej kolebki, gdzie uczyliśmy się leśnictwa europejskiego, teraz tam to leśnictwo przeżywa kryzys. Bardzo często lasy nie są użytkowane. Co to oznacza użytkowane? Nie są chronione, nie są pielęgnowane i przez to dochodzi do spadku jakości prowadzenia gospodarki leśnej w tych państwach, mówiąc tak bardzo ogólnie. Natomiast Polska, mając swoje wartości, mając ogromną wartość dodaną wielu pokoleń leśników, gdzie ta wiedza i praktyka była przekazywana, ma lasy bardzo dobrze chronione, bardzo dobrze zadbane. Lasy, które pozwalają na rozwój przedsiębiorczości, pozwalają na rozwój lokalnych społeczności, na zrównoważony rozwój, szczególnie tych terenów niezurbanizowanych, terenów wiejskich. Jeśli doprowadzimy do tego, że tereny wiejskie nie będą mogły się rozwijać w sposób zrównoważony, w sposób bardzo odpowiedzialny społecznie, to utracimy tak naprawdę tą całą bazę, tą całą podstawę, która stanowi o sile państwa polskiego. I jednocześnie lasy to również głębia strategiczna. Mówimy o wielu różnych zagrożeniach z różnych stron. Teraz te zagrożenia, one nie są nazwane wprost, ale te zagrożenia istnieją, jeśli chodzi o powszechne bezpieczeństwo państwa. Lasy państwowe, lasy generalnie jako podmiot, zawsze stanowiły taką głębię strategiczną dla każdego państwa i to jest też niezwykle ważne.
Panie dyrektorze, a czy przed nami teraz to konferencja klimatyczna w Katowicach COP24, czy w związku z tym są jakieś konkretne propozycje, projekty podejmowane przez Lasy Państwowe, propozycje na to spotkanie, które tam mogłyby być przedstawione?
No i właśnie jedno, żebyśmy wygrali tutaj, prawda, bo tu chodzi o również o wielkie pieniądze, prawda? Widać, jak naciskają Niemcy, jak Francja, jak żeby ten COP nie był tylko ze strony Polski od urządzenia, prawda, jakoś tej konferencji, ustawienie krzeseł, zrobienie kawy, prawda? Tylko żebyśmy coś z tego mieli, żeby nas nie... no, wszędzie interesy po prostu, prawda? I tak, jak tak patrzę, wie pan, na przykład między innymi mówią, to jest nie temat dzisiejszy, koniecznie atomowe elektrownie, ale Francja już chce nam to sprzedać. Tu wszędzie interesy, prawda? Także też, bo lasy mamy piękne, jak patrzę na przykład na też lasy, to i myśliwi, prawda? To myślistwo, tak się nazywa, prawda? No i za ile my sprzedajemy Niemcom, prawda, to mięso, które upolowali, a za ile później od nich kupujemy to samo mięso, tylko przerobione. A dlaczego my Polacy nie możemy tego robić? Dlaczego my jesteśmy Polacy? Tak mi to wygląda, ta Europa, że owszem, Polaków tak, ale tak powiem kolokwialnie, na czyści butów, jak nas dopuszczą do tego w Europie. My jesteśmy tak, wydrenować co mądrzejszych, tak jak zobaczyłem, proszę powiedzieć, na przykład wczoraj rozmawiałem z jednym kapitanem żeglugi wielkiej, tak ze Szczecina, bardzo, no, bardzo no, piękny człowiek, tak bym powiedział, piękny umysł, duchowość, tak, no i, ale to widać, że ilu tych marynarzy, ilu stoczniowców, ilu wielkich specjalistów jest wydrenowanych z Polski gdzieś tam i pracują, a my na tak w dół cały czas. Patrzę na lotnictwo, nawet proszę ojca, ile tysięcy samolotów mają Niemcy, ile linii lotniczych mają, ile lotnisk, chyba 49 przynajmniej lotnisk międzynarodowych. Niemcy, a mamy jedno i jeszcze się kłócą, czy zrobić to drugie, czy nie zrobić. I nóż wbijają w plecy. I to wszystko razem, bo to jest ta zasobność jest też potrzebna do rozwoju. Nie, żeby Polacy nie byli nędzarzami i żeby mogli się rozwijać i nie być tymi czyści butami Europy. Jak ojcze tak długo mówi, ale jeszcze jak tu jeden ze studentów, teraz już absolwent, po to, żeby studiować tutaj, pojechał do Anglii pracować. I mówi, i to później tu mówi przy mikrofonie, będziemy mieli Mercedesy. W Polsce Polacy będą mieli Mercedes, ale do mycia. No. To tak symbolicznie, ale ten student to ładnie to sformułował, prawda? No. Panie dyrektorze, właśnie ten KOP, Czy Polska da radę? To jest Polska, czy Polska da radę?
To jest to COP24, czyli konferencja stron Ramowej Konwencji Klimatycznej. Odbywa się, no za chwilę się rozpocznie, za kilka dni. Jest to ogromne wyzwanie, ale żeby mówić o tym COP w Katowicach, trzeba powiedzieć o roku 2015 i ogromnym sukcesie Polski na arenie międzynarodowej, czyli o porozumieniu paryskim.
I tu właśnie, panie dyrektorze, może to jest tak zakazane w jakiś sposób, albo powiem politycznie niepoprawnie. I tu jest niezwykła zasługa profesora, pana ministra profesora Jana Szyszki. Ale to już jest polityka, prawda? Niezwykła zasługa.
Oczywiście my, leśnicy, jesteśmy do wykonywania naszej pracy w sposób jak najbardziej profesjonalny i oczywiście służący polskiemu społeczeństwu, ale no, nie do końca chyba to tak jest, ponieważ wczoraj Lasy Państwowe brały udział w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, którą tą radę zwołał pan prezydent Andrzej Duda. I tematem tego posiedzenia była konferencja stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 Katowice, polski punkt widzenia. I to było to miejsce, gdzie właśnie pan prezydent Andrzej Duda podkreślił i polskie doświadczenia, i polskie osiągnięcia w kontekście działań na arenie międzynarodowej. Podkreślił to, że właśnie ogromny sukces Polska odniosła w przygotowaniu i przyjęciu porozumienia paryskiego w 2015 roku. Wyraził również to oczekiwanie, jakie głowa państwa ma wobec przyszłego stanowiska mechanizmów, bo to są cały zbiór dokumentów, który będzie przyjęty w Katowicach po to, żeby można było wdrożyć porozumienie, bo porozumienie było taką jak takim aktem woli. Teraz trzeba opracować całość dokumentów, czyli taką techniczną instrukcję, w jaki sposób będziemy to porozumienie wdrażać w życie. I było bardzo dobre spotkanie, ponieważ i był pan minister Henryk Kowalczyk, pan minister Michał Kurtyka, był pan profesor Jan Szyszko, który był prezydentem COP5 i każdy z tych pan, bardzo ważnych...
Przepraszam bardzo, jeżeli można, stanowisko. Panie dyrektorze, panu to nie wypada mówić i lepiej, że pan nie mówi, ale ja powiem, pan profesor Szyszko byłby trzeci COP, na którym miał być prezydentem tego. Był na jednym, bo na drugim to go wykopała Platforma. Bo inaczej tak kolokwialnie, ale prawdziwym. No a teraz też nie będzie, ale to już zostawmy, że Polska tu, no nic, nie będę na ten temat mówił. Polska jest ważna. Dobrze, że był pan minister Szyszko, że prezydent go też zaprosił. Bogu dzięki.
Wyzwania, które stoją przed nami, czyli przed Polską, przed lasami, to jest również pochłanianie, czyli pochłanianie dwutlenku węgla. I wracając do pytania, które padło na początku, Lasy Państwowe pracują nad tym, żeby zwiększyć jeszcze to pochłanianie poprzez taki pilotażowy program leśnych gospodarstw węglowych. To jest to, co Polskie Lasy dla Ochrony Klimatu chcą zrobić, czyli zwiększyć jeszcze pochłanianie gazów cieplarnianych, zwiększyć pochłanianie przez drzewa, czyli przez drewno, magazynowanie węgla w drewnie, ale również w ekosystemie, w glebie, czyli regeneracja gleb, pielęgnowanie gleb i z drugiej strony ograniczanie zagrożenia chociażby pożarami. Mówiliśmy o tym w kontekście właśnie zwiększonego zagrożenia wynikającego z okresów posuchy w Polsce. I te działania w ramach leśnych gospodarstw węglowych to przede wszystkim jakby, ja tak mówię zabawnie, zwiększenie udziału drewna w lesie, czyli zwiększenie ilości biomasy, czyli inny sposób zagospodarowania, czyli podsadzanie, ale również takie metody zagospodarowania lasu, żeby jak najmniej glebę kaleczyć w trakcie uprawy, stosować odnowienie naturalne i co jeszcze bardzo ważne, w Polsce mamy deficyt wody. Woda odpływa z naszych ekosystemów, z terenu Polski. Również w zatrzymywaniu węgla znaczenie będzie miało to, żebyśmy te tereny bagienne wcześniej zalewali na nowo wodą, żeby zatrzymywać ten zretencjonowany węgiel w glebie, w torfach. I co jest jeszcze ważne? Wszyscy, tak jak słuchamy, jeśli mamy możliwość, również jako osoby prywatne, powinniśmy prowadzić zalesienia wszędzie, gdzie się da, jak najwięcej sadzić w otoczeniu naszych domostw, na wsiach, w terenach, w miastach, w parkach. Bardzo ważne jest zwiększanie ilości drzew, która spowoduje większą fotosyntezę, większe pochłanianie dwutlenku węgla i magazynowanie tego drewna. I tutaj polskie tereny niezurbanizowane, polska wieś, polskie lasy, mamy ogromny potencjał. Jesteśmy pięknie państwem, które ma zachowane gatunki, ma zachowane przyrodę. Przyroda jest wspaniałym stanie.
Panie dyrektorze, czy możemy odebrać chociaż jakiś telefon jeszcze?
Tak, bardzo
to
proszę.
To proszę państwa, zapraszamy. Z nami jest pan dyrektor generalny Lasów Państwowych, pan Andrzej Koneczny i dzisiejszy zolenizant. To jest bardzo ważne. Prosimy o westchnienie, proszę państwa, za pana dyrektora i leśników przy okazji. To jest jedna wielka rodzina leśników.
To ja przypomnę numery telefonów może.
655-23-55, tak?
Zgadza się. I drugi 655-23-56 lub telefonia komórkowa 536-600 lub 536-600-200 albo jeszcze zagranica.
655-23-33. 655-2366. Już mamy telefon. Oczywiście kierunkowy też przedtem wykręca.
56 kierunkowy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Małopolski, Janina.
Witamy Pani Janino, bardzo proszę.
Pan, który z ministerstwa tam rozmawiał o lasach.
Pan dyrektor
jest. Pan dyrektor jest z nami, tak dalej.
No, na mojej działce i na sąsiedniej różne samosiejki są i Straż Miejska przysłała wezwanie, żeby to wykosić na wsi. Więc nie rozumiem, jak to jest.
Czy... Panie dyrektorze, jak to jest z samosiejkami? Czy to jest pełnowartościowe drzewo, las, czy właśnie?
Zależy jaki. Poza anteną bardzo proszę, żeby udostępnić pani kontakt do mnie i wtedy zobaczymy, jak wygląda to w szczegółach. Bo zawsze, tak jak to się mówi, że diabeł tkwi w szczególe. Z czego wynika ta ewentualne żądanie wycięcia samosiejek. No, to jest też troszeczkę interesujące.
A gdyby ktoś chciał, panie dyrektorze, właśnie zalesić swój teren jakiś, to jak to może? Gdzieś trzeba się zgłosić do lasów państwowych, tam taki jakąś pomoc otrzyma, sadzonki czy coś, czy to jest własna już inicjatywa i koszt wszelaki?
To jest, jeśli chodzi o zalesianie swoich terenów rolnych, to są jakby dwie drogi. Pierwsza droga to jest program, plan rozwoju obszarów wiejskich, każdorazowa 7-letnia perspektywa przewiduje tak zwane działania zalesieniowe. I tutaj jest bardzo
odgórnie przez gminę, przez...
Bardzo dobra współpraca, to jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i lokalny nadleśniczy. Nadleśniczy przygotowuje plan zalesienia, przygotowuje sadzonki, gdzie w tym planie zalesienia jest cały rysunek i rozpisanie, w jaki sposób to trzeba wykonać, następnie to odbiera. I użytkownik, właściciel z tego tytułu otrzymuje premię zalesieniową, otrzymuje premię na ochronę tego własnego lasu. I druga droga jest taką drogą, powiedziałbym, samoistną, czyli nie chcemy korzystać z programu, pobieramy sadzonki z lasów państwowych, zalesiamy na własny koszt, mamy również las.
Czyli można się zgłosić po sadzonki do lasów państwowych, tak? Można przyjść?
Tak. Mhm. I trzecia droga to jest taka, że i oczywiście lasy państwowe zapewniają bezpłatnie doradztwo. Doradztwo, jak to zrobić dla osoby fizycznej, natomiast sadzonki oczywiście są do nabycia na szkółce leśnej. I trzecia droga, to o czym mówiliśmy na początku, jeśli mamy tak zwane samosiejki, to się nazywa ładnie odnowienie naturalne, uznanie tego jako las, przeklasyfikowanie w powszechnej ewidencji gruntów u starosty każdorazowo i mamy wtedy las, który powstał w wyniku samosiewu, czyli samoistnie.
Pięknie.
Mamy jeszcze minutę, panie dyrektorze, tak króciutko. Kwestia współpracy z rządem, z samorządami. Jak to się zarysowuje? Bo tutaj jest to oczywiste, że to musi być ta kooperacja. Tym bardziej, jeśli teraz idziemy na forum europejskie, międzynarodowe. Jak to wygląda?
Tak, oczywiście, oczywiście bardzo, bardzo mało czasu, ale co ważne, to jest przede wszystkim to, że lasów co roku przybywa od II wojny światowej. Kolejny mit o tym, że lasy otrzymują pieniądze z naszych podatków. Nieprawda, lasy się samofinansują. W 2017 roku tylko różnego rodzaju danin publicznych, podatków, opłat, jak również inwestycji prowadzonych dla społeczeństwa ze środków lasów państwowych było 2,9 miliarda złotych. To są środki, które my przekazujemy bezpośrednio lub pośrednio dla społeczeństwa. Więc to pokazuje, w jaki sposób lasy państwowe działają. Działamy w sposób odpowiedzialny społecznie. Zwiększamy bioróżnorodność, chronimy lasy, współpracujemy bardzo dobrze, szczególnie na terenach, gdzie mamy ten huragan na terenie dyrekcji toruńskiej, gdańskiej, gdzie inwestujemy w odbudowę, przebudowę dróg, zabezpieczenie, udrażnianie dróg i to, co przed nami, czyli praca na kilkadziesiąt lat przy odbudowie polskich lasów na terenach tych, gdzie przeszła ta straszna, ten huragan od Wrocławia aż po Gdańsk, gdzie mamy pracę na wiele, wiele, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, żeby odnowić ten las, doprowadzić do takiej formy, którą zaakceptuje społeczeństwo, czyli do pięknego, zielonego, różnorodnego lasu, z którego można korzystać. Lasy są otwarte, zapraszamy zawsze do lasów na spacery, korzystanie i również na zauważenie dzieła stworzenia.
dzieła tworzenia.
A teraz już w najbliższych dniach konferencja COP24. Życzymy...
Zaczyna się w poniedziałek, tak?
Tak, tak, w poniedziałek, ale już my pracujemy, mamy pierwszą odprawę w niedzielę, także wyjeżdżamy tam. Jeszcze chcę powiedzieć, podziękować wszystkim leśnikom, bo to jest również ich zasługa. Lasy Państwowe przygotowują stoisko narodowe, stoisko polskie na konferencji COP24.
Życzymy więc powodzenia, owocnych obrad, owoców dla nas wszystkich.
Dziękujemy serdecznie, panie dyrektorze, i Bożego błogosławieństwa.
Bardzo dziękuję. Tak, cześć Boże, pozdrawiam wszystkich i serdeczne życzenia leśnikom.
Bóg zapłać nawzajem. Pozdrawiamy wszystkich leśników i dziękujemy wam za waszą pracę, za wasze oddanie.
Służbę.
To jest służba Panu Bogu i Polsce. Dziękujemy.